Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką, która w każdy piątek o tej porze mówi nam o jakiejś ciekawej książce, która ma nam pomóc żyć.
Tak, dzień dobry. Tak jak obiecywałyśmy, dzisiaj będziemy kontynuować temat związków, bo można na nie spojrzeć od bardzo różnych stron. Opieramy się dzisiaj po pierwsze na książce Sztuka skutecznego porozumiewania się, o której mówiłyśmy wcześniej. Także na książce Przetrwać burzę mojego autorstwa.
Pani doktor, rozmawiałyśmy właśnie o tym pierwszym wrażeniu, o tym, jak to fantastycznie jest, kiedy ludzie się spotykają, decydują zawrzeć związek małżeński, a potem, jak pokazują statystyki, połowa z tych związków, czasami nawet więcej, po prostu się rozpada. Gdzie następuje błąd? Co robimy źle, że nie potrafimy i że cię nie opuszczę aż do śmierci?
No właśnie. Będziemy tutaj rozważać kilka różnych naszych podejść do związku, które jest dosyć mocno idealistyczne. Nikt nas nie uczy, w jaki sposób w te związki wchodzić i w nich trwać i się porozumiewać z innymi, mimo że chodzimy do tej szkoły no średnio 12 lat. A wchodzimy w związek i mamy od początku ogromne oczekiwania. I to jest pierwsza rzecz. Właściwie oczekiwania to jest właściwie definicja cierpienia. Im większe oczekiwania, tym większe cierpienie, bo zwykle nasze oczekiwania nie zostają spełnione. Dlatego jedną z rzeczy ważnych jest, żebyśmy oczekiwania mieli adekwatne, odpowiednie.
No dobrze, ale jak sobie wypracować takie oczekiwania? To jest naturalne, że mamy jakiś schemat w głowie, tak, a nie inaczej wyobrażamy sobie, że nasze małżeństwo, nasz związek będzie funkcjonował. I co? Potem się okazuje, że to nie ta osoba, którą spotykaliśmy na początku, tak?
Tak zwykle mówimy. Ale istnieje cały przemysł podtrzymujący te nasze nierealne oczekiwania. Mamy bajki, filmy, literaturę. Opisują tę miłość na różne sposoby. I tworzą się pewnego rodzaju mity. Zresztą zauważmy, że większość bajek kończy się tym, że w końcu dochodzi do małżeństwa po przejściu przez 7 gór, przez 7 rzek, zwalczeniu jakichś rycerzy, wspięciu się na wielką wieżę i tak dalej. A potem oni już tylko żyli długo i szczęśliwie. Że właściwie nie mamy w naszej takiej mitologii codziennej informacji, że małżeństwo to jest pewna umiejętność, to jest wiedza i że tego się trzeba po prostu w związku nauczyć. A my właśnie żyjemy tymi złudzeniami, tymi nadziejami i gdyby tak nieco te nasze oczekiwania zmniejszyć, no bylibyśmy szczęśliwsi.
Dlatego, poza tym, przepraszam, że wejdę w słowo, pani doktor, no każdy z nas jest indywidualnością w związku, każdy wnosi jakąś osobowość, temperament. Można powiedzieć, że no nie ma ludzi łatwych, tak? Że to nie będzie właśnie droga usłana różami i chyba błąd polega na tym, że my się na to nie przygotowujemy.
Spójrzmy na to może w taki sposób, że każdy z nas jest na swój sposób dziwny dla drugiej osoby. Szukamy wprawdzie do związku kogoś, kto będzie nas o tyle, ile się da, rozumiał i będzie nam jakoś odpowiadał, ale w sumie to jest tak, że my wychowujemy się w jakichś okolicznościach z jakimiś rodzicami, dla których pewne rzeczy są ważne. I dla jednych bardzo ważne będzie, żebyśmy byli silni i przemocowi i walili dzieci łopatką po głowie w piaskownicy. Dla innych rodziców to będzie ważne, żebyśmy nie podejmowali żadnego wysiłku, bo po prostu wszystko nam się należy i wszystkie dzieci nam mają oddać swoje zabawki i swoje łopatki i posunąć się w piaskownicy, bo przybyłem. Jeszcze inni będą uważali, że najważniejsze jest, co ludzie powiedzą. Żebyśmy przypadkiem nie narazili się nikomu i żeby wszyscy mogli podziwiać tych rodziców, że mają takie wspaniałe dziecko. A jeszcze inni na przykład będą mieli jakieś zasady wytyczne, będą się trzymać jakichś konkretnych reguł. I żaden człowiek się nie liczy w tym wszystkim, ani jego potrzeby. Ważne są reguły, ich spełnianie.
Czyli na przykład w domu Jana obiad jadło się zawsze o godzinie 13. To była żelazna i święta zasada. A w domu Marii obiad jadło się wtedy, kiedy spontanicznie rodzina zadecydowała. I teraz wyobrażam sobie, że taki Jan przyzwyczajony do tej godziny 13, no nie może znieść, że Maria mu proponuje: słuchaj Jasiu, zjemy dzisiaj obiad o 15.
Albo po powrocie z pracy będziemy jadali obiady o 17. No tak, to są takie podstawowe rzeczy, że nasze soki żołądkowe nam się nie chcą wydzielać o 17, bo już nam się wydzielił za 15 pierwsza. Także nawet czasem nasz cały organizm może być przystosowany do pewnych domowych reguł i zmiana ich no wymaga dobrej woli, pełnego wysiłku. I teraz zobaczmy, że jeżeli mamy takich rodziców, którzy od nas wymagali konkretnych zachowań, to myśmy się nauczyli te zachowania prezentować, no bo nam bardzo zależy na tym, żeby nasi rodzice nas kochali i mówili: tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No więc się próbujemy dostosować do tych ich zasad. I są obszary, w których rodzice nie cierpią i ich one drażnią, wobec tego nas wtedy ganią i my się panicznie boimy w tych obszarach funkcjonować, no bo to budzi lęk, bo zostaniemy odrzuceni, a nie ma nic gorszego niż odrzucenie przez rodziców, no bo to jest właściwie śmierć, prawda? I potem już przez całe życie będziemy powtarzać, że te rzeczy są dla nas ważne, a tamte rzeczy są odpychające. Oczywiście jakąś korektę wprowadza nasze życie późniejsze, czego się uczymy od kolegów, koleżanek, jesteśmy w innych domach, widzimy, że można też żyć inaczej, czytamy książki, oglądamy filmy, spotykamy się w szkole z jakimś omawianiem, nie wiem, lektur, no może to akurat dużo nie ma wpływu, bo one wszystkie przestarzały prawie, ale możemy coś jeszcze zmienić w tych naszych przekonaniach i poglądach. Ale taka podstawowy ten kręgosłup naszych wartości pozostaje z tego czasu właściwie przedszkolnego, kiedy myśmy wszystko wchłaniali jak promieniowanie, bezkrytycznie. I to w nas jest, i to w nas pracuje. I teraz musimy znaleźć drugą osobę, która będzie mogła nas jak najbardziej zrozumieć. Przy czym wiele osób spośród nas uważa, że ze mną jest bardzo łatwo współżyć. To ten ktoś drugi jest trudny.
No tak, no to jest proste, oczywiste.
No ale to właśnie tak nie jest, bo ponieważ my wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy swoje nastroje, mamy to jakby, powiedzmy, że o tak, spróbujmy tutaj dorzucić takie trzy części naszej osobowości. Jedna to jest to, co my o sobie myślimy w środku, co czujemy, jak przeżywamy, jak oceniamy, co myślimy w środku. Druga część to jest, jak my się pokazujemy światu, co my chcemy, żeby świat o nas myślał i my tutaj dosyć mocno kontrolujemy to, co już inni mają zobaczyć. A trzecia rzecz to, czegośmy się dowiedzieli o sobie od innych. Co oni o nas powiedzieli. I bardzo jest ważne to, żebyśmy my jak najwięcej dowiedzieli się o sobie, kim jesteśmy, dlaczego się prezentujemy w taki sposób, a nie w inny. Dlaczego nie chcemy nosić długich włosów, tylko krótkie lub odwrotnie.
No ale to, pani doktor, co to ma jakby do związku?
Bo dopóki my nie zrozumiemy, kim my jesteśmy, nie odróżnimy drugiej osoby od siebie. Jeżeli ta osoba na przykład mi się nie podoba, to ja nie wiem tego, że ona mi się nie podoba, bo ona mi kogoś przypomina. To, co mówiłyśmy wcześniej o tym pierwszym wrażeniu i błędach w tym pierwszym wrażeniu. Ale jeżeli ja siebie rozpoznam, a tymczasem często rozmawiając z jakimiś osobami, że a może by dobrze było pójść na jakiś warsztat rozwojowy czy coś takiego. Nie, ja się nie chcę dowiadywać o tym, ja się boję zaglądać do środka. No to jest właśnie najgorsze, co może być. Dlatego, że myśmy się tak nauczyli przez krytykę otoczenia obawiać się, kim jesteśmy, że wolimy nie zaglądać, bo się dowiemy o sobie czegoś złego, a tymczasem najprawdopodobniej dowiedzielibyśmy się o sobie bardzo wielu różnych rzeczy, a także być może niektóre nasze trudne zachowania mogą wynikać z jakichś tam przyczyn. Jak my to zrozumiemy, to i lepiej będzie, łatwiej nam będzie zaakceptować te nasze zachowania, albo je zmienić, bo już nie będzie powodu do kontynuowania tych zachowań, albo komuś drugiemu wytłumaczyć, dlaczego coś dla nas jest bardzo ważne. I w sumie to jest tak, że za każdym razem, kiedy silnie reagujemy na cudze zachowanie lub na cudzą cechę, to tak naprawdę to nam mówi o nas, że to jest coś dla nas bardzo ważnego, a niewiele o tej osobie. Nasza reakcja jest informacją o nas samych.
Rozumiem, że to jest zasada lustra, tak? Trochę. My się przyglądamy w tej drugiej osobie i widzimy pewne cechy własne.
Tak, ale po prostu zachowanie danej osoby, ono jest tylko jakieś, ale w nas budzi na przykład ból, strach, poczucie zagrożenia, utraty tej osoby, braku bliskości. Czyli my się dowiadujemy wtedy bardzo dużo o sobie i dlatego tak dobrze jest jak najwięcej o sobie wiedzieć, żeby właśnie móc drugą osobę poznawać.
Może małżonkowie przyszli powinni robić takie listy specjalne, co ich drażni, czego nie lubią. To nie jest może zbyt romantyczne, ale wnoszące do związku.
Ja myślę,
kto o tym myśli na początku?
Tak, ale takie gry byłyby świetne. Na przykład spróbuję się domyślić, co by ta osoba powiedziała na temat takiej ataki. Czasem były nawet takie quizy telewizyjne. Ale w związkach, ja pamiętam kiedyś takie zalecenie na jakimś warsztacie, żeby umówić się, że no, siadamy w pokoju, czy kładziemy sobie na łóżkach i mówimy do siebie przez 15 minut. Jedna osoba mówi, druga słucha. Nie przerywa. To jest najtrudniejsze, co można zrobić. Nie przerywać, tylko słuchać ciągu myślowego drugiej osoby przez 15 minut. Potem zamiana. I tamta osoba mówi o sobie o 15 minut, co jej przychodzi do głowy, a pierwsza słucha. I takie dwie, trzy zamiany I to tak bardzo zbliża, dlatego że właściwie ciągle chcemy zareagować na to, co ta druga osoba mówi. Bronić się, atakować, wyjaśniać, ale nie wolno. Więc jesteśmy blisko jej emocji, blisko jej toku myślowego i za chwilę tę osobę zaczynamy rozumieć coraz bardziej. Więc takie różne rzeczy można by wprowadzać do związków po to, żebyśmy się uczyli siebie nawzajem.
Myślę też, pani doktor, że taka obiegowa teoria, która nie ma żadnego pokrycia chyba w teoriach naukowych, mówiąca o tym, że ludzie są jak dwie połówki jabłka i w odpowiednim momencie muszą się spotkać i wtedy tworzą całość.
No właśnie, to, że my wychowujemy...
I może my mamy właśnie takie oczekiwania, tak, że ta druga połówka będzie identyczna i to się zrobi.
Żadnych konfliktów. Zwróćmy uwagę, że jak my jesteśmy wychowywani przez naszych rodziców, oni też są ludźmi i mają różne momenty słabości, złości, rzeczy, których właśnie nie cierpią, rzeczy, które uwielbiają. W związku z tym w związku my nie tylko dostajemy z rodzicami dużo miłości, ale też dużo przykrości doznajemy od nich. Jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić, to jakby zaakceptować, że ktoś ma i wady, i zalety, i dalej ją kochamy. Ale jest nam to bardzo trudno zrobić. I bardzo wiele osób zostaje w takiej fazie, że za to tego mojego rodzica kocham, za to nienawidzę. Teraz szukam kogoś, kogo będę tylko kochać, bo on będzie tylko jak ten mój dobry rodzic. W związku z tym najpierw w parze kogoś bardzo idealizujemy. Nie domyślamy się, że ta osoba w ogóle może mieć jakieś złe cechy. A z czasem no, okazuje się, że jednak nie jest wyłącznie biała, jest czasem szara. Jak jest szara, to znaczy, że czarna. I ta negatywna opinia o naszym rodzicu zostanie przelana na tamtą osobę i ona z tego piedestału idealizacji może spaść zupełnie na dno. I to jest jakby jedna sprawa. A kolejna to to, że my dobieramy się nie tylko na zasadzie podobieństwa charakterów, ale my wyszukujemy w otoczeniu osobę, która nas będzie w jakimś sensie torturować, czy sprawiać nam taką przykrość, jakiej doznawaliśmy w rodzinie. To jest nam znane. I mimo, że my myślimy, że szukamy kogoś, kto będzie dla nas idealny, będzie nas kochać i akceptować w 100%, to znajdujemy kogoś, kto nam dostarcza te emocje, które przeżywaliśmy w domu. W związku z tym, jeżeli mieliśmy na przykład kogoś w domu porywczego, gwałtownego, może i agresywnego, to ktoś równy i spokojny będzie dla nas nudny.
A to jest ciekawe, bo ja zawsze miałam takie przekonanie, że uciekamy od tego, co było dla nas złe, niszczące, destrukcyjne, sprawiało nam cierpienie i próbujemy znaleźć taką osobę, która będzie właśnie odwrotnością na przykład tego surowego ojca czy nieczułej matki.
No, badania pokazują, że w zasadzie mężczyźni znajdują na partnerki kobiety, które są tak podobne do matki, jak to tylko możliwe, żeby jeszcze nie budzić uczuć kazirodczych. Więc kobiety również znajdują jakoś mężczyznę partnera na podobieństwo swojego ojca i to dotyczy tych układów, gdzie dziecko w jakiś sposób akceptowało rodzica. Natomiast jeżeli go wyraźnie odrzucało, bo spotkało się z ogromną ilością cierpienia ze strony tej osoby, to wtedy często próbuje znaleźć osobę odwrotną. Ale po jakimś czasie może powiedzieć, jest nudna. Bo może chodzi o inne proporcje, ale na przykład jak wspomniałam o takiej sytuacji, że ktoś w rodzinie był gwałtowny i taki reagujący mocno i może też taki dominujący, to możemy tego nie cierpieć, i bać się tego, ale trochę tego potrzebujemy. Więc mimo wszystko umiemy sobie z tym dawać radę. Więc znajdujemy kogoś, kto nam dostarcza takich emocji. I to już jest jakby zalążek tego, że być może będziemy powtarzać tą złą relację z dzieciństwa.
Myślę, że jest też taka pułapka. Nam wszystkim się wydaje, że my potrafimy kochać i wiemy, co to jest miłość. Tymczasem, jak przekonują autorzy wspomnianych przez panią książek, to nie jest takie oczywiste.
Nie, bo nam się mówi, że miłość to jest automatyczna.
Pani doktor, ja tu widzę jeszcze jedną pułapkę, że my prezentujemy się tak, jak chcielibyśmy siebie widzieć często, a nie tacy, jacy w rzeczywistości jesteśmy, czyli nie ujawniamy słabości, potrzeb wobec drugiego człowieka. Czy to też się jakoś łączy z tymi schematami z domów rodzinnych?
Tak, takie badania, które pokazują, że związek między dzieckiem a wychowującą je osobą, okazuje się być bardzo potem podobny do związku dorosłego z partnerem czy z partnerką. Czyli w jakiś sposób rzeczywiście to, co zostało w nas wdrożone we wczesnym dzieciństwie, odnajdujemy potem w życiu dorosłym i powtarzamy to. Jedna z takich rzeczy to jest to, że my się w domu nie nauczyliśmy, że możemy szczerze okazywać swoje uczucia. Na przykład mieliśmy obojętnego rodzica, więc musieliśmy zrobić jakąś niezłą awanturę, żeby on w ogóle zwrócił na nas uwagę. Wobec tego, jeżeli my jesteśmy potem w związku, to nie umiemy mówić o swoich potrzebach spokojnie, otwarcie. I bardzo wiele związków powstaje na zasadzie takiego wzajemnego uzależnienia się od strachu co będzie, jak powiem prawdę. Więc na przykład nie umiemy powiedzieć, potrzebuję cię, łatwo mnie urazić, albo nie mogę bez ciebie żyć. Dlaczego? Bo się boimy, że i wiele takich jest opowieści w społeczeństwie, że jak będziesz zbyt osobą oddaną, to się zrobisz nudny, albo że to trzeba właśnie tą drugą osobę tak podrażnić trochę, to będzie za tobą biec i cię bardziej kochać. A tymczasem to jest tak, że my oddalamy tę osobę od siebie, bo jeżeli tęsknimy za kimś i on jeszcze nie przyszedł do domu i w końcu przychodzi, a mówimy, spóźniłaś się 20 minut. No to następnym razem w ogóle nie będzie miała ochoty ta osoba przyjść. A gdyby powiedzieć, oj, czekam na ciebie i czekam, tak mi ciebie brakuje, bo moje życie bez ciebie to jest takie szare.
No tak trochę książkowo, filmowo brzmi, no ale może faktycznie warto...
No może ja przesadzam, ale żeby powiedzieć, no brakowało mi ciebie, no dobrze, że już jesteś. No następnym razem ta osoba przywitana, tak, pewnie przyjdzie wcześniej, prawda? Także my bardzo często, a szczególnie jeżeli jesteśmy takim typem A, przebojowym, otwartym, wychodzącym do ludzi, to nie przyznajemy się do słabości. Odpychamy drugą osobę. Mówimy, nie, wszystko jest w porządku, jeżeli nas pyta, czemu się czujesz, wydaje mi się, że miałaś kłopoty w pracy. Nie, 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 nie miałam żadnych kłopotów w pracy, wszystko jest w porządku. Jakby zamykamy, nie mówimy o swoich słabościach. Chcemy być perfekcjonistyczni. Nam nic nie dolega, my mamy siłę, my sobie radzimy. No tylko wtedy po co nam ta druga osoba, jeżeli my nie jesteśmy w stanie podzielić się różnymi rzeczami. Oczywiście jak za dużo zalewamy tę swoją drugą osobę swoimi kłopotami dziecinnymi, tak, to też jesteśmy ciągle dzieckiem w związku, a niekoniecznie ktoś chce być rodzicem. Więc to zamęczamy. Ale ta nieszczerość jest bardzo, jakby powiedzieć, niszcząca. A że my nie umiemy o tych rzeczach mówić, to też bierze się stąd, że my, to co mówiłam wcześniej, nie znamy siebie, nie odważamy się przyznać do swoich słabości. Jeżeli byśmy mieli zostać sam na sam ze sobą i poczuć, co przeżywamy średnio w ciągu dnia, to dla wielu z nas to byłoby no, okropne wydarzenie. W związku z tym szybko trzeba wejść w telefon, włączyć głośniej muzykę, nastawić telewizor, niech coś do nas
zagłuszyć
gada.
Zagłuszyć po prostu te
zagłuszyć
myśli.
Siebie. Mhm. Bo oczywiście w nas jest dużo rzeczy czasem przykrych, smutnych, ale też dużo dobrych i radosnych. I moglibyśmy się nauczyć, jak wyjść z tych smutków, czy jak poćwiczyć swój umysł, żeby produkował dobre myśli zamiast te dobijające. Ale nie mamy na to czasu, bo korzystamy z zewnętrznej pomocy, żeby nam to zagłuszyli i czym? Jakimiś pewnie strasznymi wiadomościami, bo jak wiemy, że najwięcej tych do nas trafia negatywnych informacji, bo one przyklejają naszą uwagę, więc no, można przytrzymać naszą uwagę przy nich. Więc może byśmy się spróbowali jakby troszkę oderwać od tych telefonów, od tych wszystkich gadających do nas urządzeń, a spróbowali sami ze sobą porozmawiać w ciszy. Zobaczyć, ile tam ciekawych rzeczy jest w środku.
No i myślę, że to jest fantastyczna puenta pierwszego naszego spotkania dotyczącego tematu wiązania się i niemożliwości potem wytrwania ze sobą, bo różnie się dzieje, jak pokazują statystyki. I wracamy, tak?
Tak, jeszcze za tydzień wrócimy do tematu. I myślę, że potem troszkę go odłożymy na bok.
Żeby się uleżał.
Żeby się uleżał.
Bardzo dziękuję, dr Elżbieta Zubrzycka. Do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia za tydzień.
Audycję zrealizowała Julia Chorodecka, a ja nazywam się Iwona Dębska i również polecam się za tydzień. Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.